List do Rzymian, 8 rozdział, od wersetu 18 do wersetu 24. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi. Tu zatrzymamy, urwiemy tę myśl apostoła Pawła. Jak powiedziałem, apostoł Paweł tydzień temu, powiedziałem, przez ten list przygotowywał Rzymian na cierpienie. List powstał około roku 58. My wiemy, że te wszystkie dane są szacunkowe. Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy, którego dnia, o której godzinie, tak? Przybliżenie do roku też jest jakąś hipotezą, ale to było późne lata, tak, 50., więc zakłada się 58. rok, niektórzy mówią 55., może troszeczkę wcześniej, ja zakładam, że troszeczkę później jednak, ale już za czasów panowania Nerona. Wielki pożar Rzymu miał miejsce w 64. roku. Do czasu tego pożaru, za czasów Nerona, nie było, były, myślę, że ślady w liście do Rzymian możemy dostrzec, że chrześcijanie doświadczali jakiegoś rodzaju opresji i może jakiegoś upokorzenia. Natomiast nie było to takie cierpienie, jakie miało miejsce po roku 64, po wielkim pożarze Rzymu, na skutek czego spłonęła znaczna część Rzymu. I jak wspomina Tacyt, historyk rzymski, chrześcijanie zostali oskarżeni przez Nerona, który usiłował zrzucić z siebie winę za podejrzenie z powodu tego, co się stało. Ten werset 18 jest nawiązaniem, my wiemy, że ten podział taki tutaj tych myśli i wersetów jest troszeczkę narzucony przez edytora, więc werset 18, on nawiązuje do wersetu 17. Jak powiedziałem, apostoł, czy Bóg przez apostoła Pawła przygotowuje Rzymian na to nadchodzące za kilka lat, za jakieś 5-6 lat cierpienie przygotowuje. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy dziedzicami Chrystusa, jesteśmy współuczestnikami w uwielbieniu, współdziedzicami, współuczestnikami w uwielbieniu, w przyszłej chwale, jeśli razem z Nim cierpimy. Jeśli współcierpimy z Chrystusem, jako warunek. I 18 werset tę myśl kontynuuje. Apostoł Paweł mówi, wyrażając swój pogląd. Apostoł Paweł mówi, tak sądzę, jestem o tym przekonany. To jest moje własne przekonanie, które tutaj zyskuje rangę objawionego Bożego Słowa. My możemy to powiedzieć z pewnością. Apostoł Paweł mówi, tak sądzę, tak uważam, że współczesne cierpienia nie są tej samej wartości, co chwała, która ma się nam objawić. One nie są ze sobą porównywalne, mówi apostoł Paweł. Chwała nadchodzącego Królestwa Bożego, Boża nagroda, nie jest porównywalna, nie jest równa temu, ta zapłata nie jest równa temu, co dzisiaj nas spotyka z powodu Jezusa. Jest daleko większa. I mówi to człowiek, który tak wiele dla Jezusa wycierpiał. Mówi to człowiek, który został ukamionowany, który został pobity wielokrotnie, okręty, na których płynął, rozbijały się, przeszedł, był w licznych niebezpieczeństwach, w trudach, znoju, w postach, w prześladowaniu, w cierpieniach, pośród fałszywych braci, pośród różnych licznych niebezpieczeństw. Apostoł Paweł mówi, on żył z tym, dlatego biegł, dlatego walczył, że miał w swoim sercu przekonanie, że Boża odpłata, która przychodzi razem z Jezusem, nie jest porównywalna do tego, co on znosi dzisiaj dla Jezusa. Jest daleko większa, jest przewyższająca swoją chwałą, swoją wartością, to wszystko, co dzisiaj człowiek może znosić dla Jezusa. Więc jeśli cierpisz dla Jezusa z jakiegoś powodu, to wiedz, że zapłata znacznie przewyższy to cierpienie, które znosisz. Jeśli cierpliwie stoisz przy Jezusie, pomimo tego, że modlisz się do Niego i diabeł podpowiada ci wskazówki, jak sobie poradzić w życiu, ale wiesz, że one nie są zgodne z Bożą wolą, że diabeł ci podpowiada iść jak na łatwiznę, ty tej łatwizny nie chcesz. Cierpisz dla Jezusa, stoisz przy Nim pomimo tego, że nie wszystkie twoje modlitwy są wysłuchane. Wiedz, że chwała przyszłego Królestwa i zapłata, jaką Bóg ma dla ciebie, przewyższa. Ona nie jest równa temu, co znosisz. Ona daleko przewyższa wszystko, co znosisz dla Jezusa. Możesz powiedzieć, czy ktoś może powiedzieć, że ale w naszym kraju dla Jezusa nikt nie cierpi i nikt nie znosi jakiegokolwiek prześladowania. To jeżeli tak myślisz, że nic dla Jezusa nie znosisz, zupełnie nic, to chciałbym ci przypomnieć dla trzeźwienia słowa Jezusa, które niech wybrzmią zdecydowanie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Jeśli wszyscy ludzie mówią tylko dobrze o tobie, nie ma ani jednego człowieka, który by się tobie sprzeciwił, to jest to powód do zastanowienia się. Nam się wydaje, że jeżeli będę dobry dla wszystkich, doskonały, uczynny, będę cierpliwy i pełen miłosierdzia, to wszyscy ludzie będą o mnie dobrze mówić. Był pewien człowiek, który wszystkim ludziom dobrze czynił. Zginął pomówiony dla mojego i twojego zbawienia. Najlepszy. Jeśli mówimy o dobrych ludziach, to był najlepszy człowiek, jaki chodził po ziemi. Dobro, które dawał ludziom, nie zwróciło mu się na ziemi dobrem, tylko wróciło do niego nienawiścią z powodu pewnych ludzi. Jezus mówi, że jest pewna kategoria ludzi, o których zawsze wszyscy dobrze mówili. To są fałszywi prorocy, którzy mówią na życzenie każdemu to, co pragnie usłyszeć. To jest taka kategoria ludzi. Ci ludzie będą słyszeć zawsze dobre rzeczy. Oni wszyscy powiedzą to, co drugiemu człowiekowi odpowiada, żeby usłyszeć. Tak Pan Jezus powiedział. Ale jeśli stoisz w prawdzie, jeśli żyjesz dla Pana Jezusa, to znajdzie się taki człowiek, którego ta prawda zaboli. Tak Pan Jezus powiedział. To nie ja to powiedziałem, to Pan Jezus tak powiedział. Że znajdzie się człowiek, którego ta prawda zaboli. Jeśli nigdy niczego nie przeżywasz z Jezusem, jeśli idąc z Jezusem nigdy żadnej opozycji nie przeżyłeś, to może diabeł nie uważa ciebie za przeciwnika, z którego warto w ogóle dotykać. Po co ciebie dotykać? Może jeszcze byś się obudził. A przecież wiemy też, że sam Bóg testuje. Kiedy Bóg prowadził Izraela przez pustynię, powiedział: testowałem ciebie przez 40 lat, aby zobaczyć, co jest w twoim sercu. Nie, że Bóg nie wiedział, co jest w sercu Izraela, ale cały świat, czytając Boże Słowo, może poznać to, co Bóg już dawno wiedział. Bóg testuje, aby zobaczyć, co jest w naszym sercu, aby zobaczyć, jak się zachowamy w trudnych chwilach, aby zobaczyć, czy będziemy mu ufać, czy będziemy trwać przy nim. Jeśli nie testuje ciebie i wszystko jest dobrze, to myślę, że jest to warto się namyślić, czy naprawdę wszystko jest dobrze, czy naprawdę stoję w prawdzie, czy naprawdę kocham Jezusa całym sercem, czy naprawdę mu służę. Apostoł Paweł mówi, że nie ma takich szans, żeby człowiek, który jest prawdziwie pobożnym, nie zetknął się z jakiegoś rodzaju prześladowaniem, z jakiegoś rodzaju opozycją, nawet w tym dobrym świecie. Więc jeśli nigdy niczego nie spotkałeś, nie doświadczyłeś, warto zastanowić się. Apostoł Paweł powiedział, że ta chwała Boża, stworzenie, oczekuje z tęsknotą, z gorliwą tęsknotą, ten werset, próbuję sobie po grecku, wróciłem do greki ostatnio i odkrywam fajne, pewnego rodzaju smaki w języku greckim. I na przykład zdanie 19 w języku greckim, podmiotem tego zdania nie jest stworzenie, tylko jest tęsknota. Gorliwa tęsknota stworzenia wyczekuje, jakbyśmy to powiedzieli. Co jakby podkreśla jeszcze to tęskne oczekiwanie stworzenia na objawienie się synów Bożych. Co to znaczy? Za chwilę o tym powiemy, czym jest to objawienie Bożej chwały. Najpierw o tym stworzeniu, które z gorliwością, z tęsknotą wyczekuje upragnionego przez to stworzenie objawienia synów Bożych. Apostoł Paweł pisze, że stworzenie zostało poddane znikomości, czy też marności, bezsensowności, bo takie słowo, to greckie słowo ma znaczenie, coś, co nie ma sensu, coś, co jest puste, próżne, tutaj przetłumaczone jako znikomości. Nawet taki dobry słownik tłumaczy jako frustracji, pewnego rodzaju napięcia, że czegoś chce, a nie może tego uzyskać. Co też dalej apostoł Paweł tłumaczy, że to jest właśnie skażenie, to jest ruina, to jest deprawacja, to jest zniszczenie. Temu zostało poddane stworzenie. Nie z własnej woli, ale z woli tego, który je poddał. Stworzenie zostało poddane zdziczeniu. Stworzenie zostało poddane temu skażeniu, temu, że pojawił się łańcuch pokarmowy, temu, że zwierzęta zaczęły pożerać siebie nawzajem. To wszystko nie z woli stworzenia, ale Bóg poddał tej marności, tej bezowocności, tej ruinie i deprawacji, Bóg poddał to z powodu grzechu człowieka. Apostoł Paweł pokazuje, że grzech człowieka nie miał tylko wpływu na jego samego, na mnie i na ciebie, na moją naturę, że moja natura została przepojona skłonnością do popełniania zła, w której ludzie bez Boga tak czy inaczej poddają się, ale całe stworzenie, przyroda ożywiona i nieożywiona, została dotknięta marnością z powodu ludzkiego grzechu. Apostoł Paweł pisze, że ta przyroda, że to stworzenie, i on używa, tutaj nie widać tego, to też są pewne smaczki języka greckiego, ale jeśli mi nie wierzycie, wy zajrzycie te tysiąclatki, bo ona właśnie ma to, Biblia tysiąc, w przekładzie tysiąclecia, że to stworzenie razem, wspólnie, gorliwie czeka, razem jęczy i razem wzdycha w bólach porodowych, bo takie słowo użyte. Że stworzenie jęczy i wespół wspólnie wzdycha w bólach rodzenia. To też ciekawe słowa apostoł Paweł używa tutaj w tym fragmencie. Ale wydaje mi się, że słuszne skojarzenie przychodzi, kiedy pomyślimy o tym, że kiedy baranek będzie łamał pieczęcie. My to dzisiaj odczuwamy. Ludzie mówią, że trzęsienia ziemi, jest ich coraz więcej. I tych kataklizmów jest coraz więcej. I ludzie zastanawiają się, czy to są bóle śmiertelne. Ale człowiek wierzący powie nie. To są skurcze tego nowego świata, który ma się narodzić. Stworzenie z tęsknotą oczekuje, aż zostanie wyzwolone z jarzma, z niewoli, skażenia. Ono zostało poddane w niewolę. Nie z własnej woli, to jest niewola. To, co się dzieje dzisiaj w przyrodzie. Nie z własnej woli, ale z woli Boga. I okazuje się, że człowiek ma większy wpływ na stworzenie niż ekolodzy, niż aktywiści różnego rodzaju, czy ludzie pragnący dbać o czystość tej planety, którzy uważają, że skażenie niszczy, oczywiście skażenie niszczy, ale my wiemy, ekolodzy, jak bardzo domagają się pewnych rzeczy, ale oni nie zdają sobie sprawy, bo myślą, że wpływ człowieka jest na stworzenie jest właśnie taki, że degraduje je swoim postępowaniem, ale Bóg pokazuje, że wpływ człowieka na stworzenie jest większy niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Dlatego, że skażenie wpłynęło dewastująco, skażenie grzechem wpłynęło dewastująco na przyrodę, a objawienie się synów Bożych będzie dniem uwolnienia dla przyrody, czego pragnie to stworzenie. Więc ludzkość ma większy wpływ na przyrodę. To, co się dzieje z człowiekiem, ma większy wpływ na przyrodę, niż ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić. Skażenie człowieka doprowadziło do skażenia przyrody, do ruiny. Wyzwolenie człowieka, dzień wyzwolenia człowieka będzie dniem wyzwolenia przyrody. To jest to, co mówi apostoł Paweł. Dlatego starotestamentowe opisy mówią, że za panowania Mesjasza na Syjonie lew będzie karmił się słomą jak wół. Żmija nie będzie nigdy groźna dla nikogo. Czy wyobrażasz sobie, że będziesz mógł przytulić tygrysa jak wielkiego kota, a dzieci będą mogły wytarmosić niedźwiedzia, jak czasem tarmoszą małe dzieci Bernardyna i nic się nie stanie? To jest niewyobrażalne. Już wyobrażam sobie, że taki biolog teraz biegnie do mnie i mówi, że przecież to niemożliwe, że to się nigdy nie stanie, że przecież układ pokarmowy zwierząt mięsożernych jest nieprzystosowany do takiego lwa, do jedzenia trawy, roślin, więc to na pewno nigdy nie będzie miało miejsce. Więc ja odpowiadam od razu zawczasu, że łatwiej mi uwierzyć w to, że Bóg może w mgnieniu oka, nawet bez wielkich przestawień tutaj, nie wiem, czy używając, sprawiając, że będą inne enzymy się pojawią trawienne czy coś, w prosty sposób zmienić te układy trawienne, łatwiej jest mi w to uwierzyć, niż uwierzyć w to, w co wierzy bardzo wielu ludzi, również w naszym kraju, że pewnego dnia w bezkresie oceanu pojawiła się komórka z niczego, a potem jak znudziło się jej być w wodzie, to wyszła na ląd, potem dostała rąk i nóg, zaczęła pisać wiersze, stworzyła bombę atomową i poleciała w kosmos. Powiem, wybaczcie mi, na Boga, łatwiej jest mi uwierzyć w to, że Bóg potrafi w okamgnieniu zmienić układ pokarmowy, niż uwierzyć właśnie, że to miało miejsce. Stworzenie oczekuje wyzwolenia z niewoli, skażenia ku chwalebnej wolności Bożych dzieci. Skażenie stworzenia jest tą niewolą. Wszyscy Boże stworzenie czeka na dzień zakończenia procesu adopcji. Apostoł Paweł mówi, że ten proces adopcji miał miejsce, że mężczyźni i kobiety w Chrystusie zostali usynowieni na tych samych prawach w Chrystusie. Ale ten proces, on musi się zakończyć, bo tak długo jak żyjesz, możesz wziąć i podrzeć te papiery adopcyjne i udać się w swoją stronę. Apostoł Paweł mówi, że wzdychamy i stworzenie wzdycha na ten jeden dzień, na zakończenie tej adopcji, na objawienie się synów Bożych, a to zakończenie się tego procesu adopcji, którego już nie będzie można nigdy zmienić, to jest dzień odkupienia naszego ciała. Dzień odkupienia naszego ciała, mówi apostoł Paweł w wersecie 23. Że nie tylko stworzenie wzdycha, ale my również sami wzdychamy, oczekując synostwa, czyli adopcji, tego zakończenia procesu adopcji, w którym będzie odkupienie naszego ciała. Bóg nigdy nie zamierzał skończyć z naszym ciałem. Nigdy. Nigdy nie zamierzał wyciągnąć mojego ducha. Nigdy nie zamierzał z mojego ciała uratować tylko mojego ducha. To nigdy nie było Bożym planem. Czy wyobrażacie sobie, że Bóg stworzył mnie z ziemi, kształtując człowieka, ulepił go z ziemi, tchnął w niego dech życia, a potem powiedział, zbawię tylko ten dech? To jakie to zbawienie człowieka? Im dłużej czytam Biblię, tym bardziej widzę, jak absurdalne i niebiblijne jest myślenie, że Bóg posłał Jezusa po to, żeby zbawić tylko moją duszę. To nigdy nie było Bożym planem. Jak wiecie, wielokrotnie kładłem na to nacisk, na słowa Jezusa, który mówił, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli Jezus miał zbawić tylko mojego ducha, to po co zmartwychwstał? On mógł przecież umrzeć za moje grzechy i pójść do nieba. A potem dusze wszystkich, którzy w Niego uwierzą, pociągnąć do nieba, a potem jak niebo się zapełni, to w cudzysłowie zamknąć portal i wszystko zniszczyć. I po sprawie. Tak sobie zażartowałem, ten portal jak z filmów fantastycznych, że przenosi ducha ludzkiego do nieba, potem wszystko zniszczyć. Pozamiatane. że Bóg nigdy nie miał takiego planu. Apostoł Paweł mówi, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to Jezus nie zmartwychwstał. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to jesteśmy w naszych grzechach. A jeśli jesteśmy dalej w naszych grzechach, to jesteśmy najgłupszymi, najbardziej pożałowania, godnymi ludźmi na świecie, bo cierpimy na darmo. To lepiej jeść, pić i używać tego świata, skoro to wszystko przemija. A jeśli powstrzymuje się od tych wszystkich, tej rozwiązłości, tego wszystkiego i luzuje, nie luzuje tych hamulców, których świat luzuje, jeżeli cierpię i umieram, i jak tutaj nam siostra niedawno pokazywała, dzieci ludzi wierzących również umierają z powodu wiary swoich rodziców, to naprawdę jestem pożałowania godnym człowiekiem. Ale jeśli Jezus zmartwychwstał i jeśli ja też zmartwychwstam, to chwała tego, co się ma nam objawić, przewyższa, nie jest równa temu cierpieniu, które znosimy dla Jezusa. Zdecydowanie je przewyższa. Wielokrotnie je przewyższa. Chwała, przyszła chwała objawienia. Dzień, w którym Jezus przyjdzie na tę ziemię, to dzień, kiedy zobaczę Go twarzą w twarz. To dzień, w którym stanę się podobny do Niego, zajaśnieję z Nim razem w Jego chwale. Zwróćcie uwagę, że ten fragment mówi o uwielbieniu. Jeśli razem z Nim cierpimy, żebyśmy razem z Nim doświadczyli tej chwały, którą On ma. To znaczy, że On dam na chwałę. To nie tylko będzie tak, że On przyjdzie w chwale, a ja będę patrzył ze zdumieniem, podziwiając Jego chwałę. Tylko ja razem doświadczę tej chwały, którą On ma. Zobaczę Go twarzą w twarz i stanę się podobny do Niego. Jan mówi, że to tajemnica, kim będziemy. Możemy tylko tęsknić i przypuszczać, marzyć o tym, żeby mieć ciało, które On ma, to chwalebne ciało. Rozmawiam z ludźmi, wiem, że wielu ma kłopoty, jak to jest z tymi, którzy zginęli w prochu, spopieleni, zgnili na morzu. Co z nimi będzie? Ale apostoł Paweł mówi, że ten zmartwychwstały człowiek, to zmartwychwstałe ciało jest ciałem niebiańskim. Jest z trochę innej materii niż ziemska. Dlatego ma inne właściwości. Ma o wiele większe możliwości, niż człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Możliwości, których namiastkę widzieliśmy, kiedy był Jezus na ziemi. Tu lubię wspominać to, co brat Barna mi kiedyś powiedział dawno temu, kiedy u nich mieszkałem. Mówi, zwróć Grzegorz uwagę, że jak Pan Jezus zjadł rybę z nimi, a potem przeszedł przez drzwi, to ryba na drzwiach nie została. Niezwykłe możliwości ma to ciało, którym Pan Jezus chce się z nami podzielić. To jest dzień odkupienia. Dzień odkupienia to jest dzień wyzwolenia stworzenia z niewoli, której stworzenie zostało poddane z powodu naszego grzechu. I jak powiedziałem, dzień objawienia się chwały Synów Bożych to jest ostateczne przypieczętowanie adopcji, której nie będziesz mógł już w stanie zerwać. Więc namyśl się już dzisiaj, może nie chcesz. Bo dzień przypieczętowania tej adopcji nie będziesz mógł jej zerwać. Będziesz na zawsze Bożym dzieckiem, Bożym Synem. Objawienie Bożych Synów zrobi różnicę między ludźmi. Dzisiaj, żeby poznać Ciebie, że jesteś Bożym dzieckiem, ktoś musi z Tobą żyć, ktoś musi przyjrzeć się temu, jak żyjesz i co mówisz, żeby zrozumieć, że jesteś Bożym dzieckiem. Owego dnia już z daleka będzie widać. Z daleka będzie widać chwałę, kiedy zajaśniejesz chwałą Chrystusową. Kiedy Twoje ciało będzie podobne do Jego uwielbionego ciała. Kiedy zakończy się proces odkupienia, który jeszcze się nie zakończył. Kiedy nie tylko odkupiony będzie duch i dusza, ale również Twoje ciało będzie odkupione. To będzie dzień objawienia chwały Synów Bożych. Jezusa i Jego braci. którzy zajaśnieją w Jego chwale. I cały świat doświadczy niezwykłej przemiany. Cały świat. I te wszystkie starotestamentowe obrazy, o których już wspominałem, które mówią o tym, jak bardzo przyroda się zmieni, nie są fikcją literacką, ani przenośną. Nie są poetyckim ujęciem rzeczywistości, ale najprawdziwszą prawdą. Stworzenie i to, co się dzieje w stworzeniu, marność, bezsensowność, walka, z której, na podstawie której powstały filozofie, które zdewastowały społeczeństwa XX wieku. Walka o byt. Naturalna selekcja. To ukształtowało filozofię narodów XX wieku. To ukształtowało komunizm, to ukształtowało faszyzm, a apostoł Paweł pokazuje, że te wzory czerpane z przyrody, czy wzory czerpane z przyrody były czerpaniem ze skażenia, z marności, z próżności. Nic więc dziwnego, że doprowadziły do dewastacji i zniszczenia. I jeśli by ktoś czytał Biblię zawczasu, ten, który tworzył tę filozofię, od razu by wiedział, jaki by był rezultat patrzenia i wyciągania wniosków dla budowania społeczeństwa na podstawie tego, co się widzi w przyrodzie. Niestety świat przekonał się w bardzo twardy, brutalny sposób. Apostoł Paweł mówi, to niewola skażenia, to niewola marności, to niewola tego znikczemnienia i upodlenia, któremu zostało poddane stworzenie, które dzisiaj cierpi bóle porodowe nowego świata, który ma nadejść, ku chwalebnej radości i wolności mnie i Ciebie, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Amen. Powstańmy do modlitwy.